Drodzy bracia i siostry, chcemy dalej kontynuować nasze rozważanie z księgi proroka Jonasza. Jest to księga ze Starego Testamentu, ale tak jak apostoł Paweł napisał w liście do Tymoteusza, całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki. Dlatego chcemy dziś uczyć się z kolejnego fragmentu Bożego Słowa z tej starotestamentowej księgi proroka Jonasza. Otwórzmy tę księgę, strona 986 w Biblii Warszawskiej. Przeczytamy drugi rozdział. Księga Jonasza, drugi rozdział. Jako ciekawostkę powiem, że pierwszy werset tego drugiego rozdziału w niektórych przekładach jest ostatnim wersetem poprzedniego rozdziału. Oczywiście jest to sprawa umowna, podział na rozdziały czy wersety. Jako ciekawostkę to tylko mówię, ale chcemy przeczytać to, ten fragment Słowa Bożego. Drugi rozdział od pierwszego wersetu. Lecz Pan wyznaczył wielką rybę, aby połknęła Jonasza. I był Jonasz we wnętrznościach ryby 3 dni i 3 noce. I modlił się Jonasz do Pana swojego Boga z wnętrzności ryby, mówiąc: wzywałem Pana w mojej niedoli i odpowiedział mi. Z głębi krainy umarłych wołałem o pomoc i wysłuchał mojego głosu. Rzucił mnie na głębie pośród morza i porwał mnie wir. Wszystkie twoje bałwany i fale przeszły nade mną. Już pomyślałem, jestem wygnany sprzed twoich oczu. Jakże będę mógł jeszcze spojrzeć na twój święty przybytek? Wody sięgały mi aż do gardła. Ogarnęło mnie topielisko. Sitowie wiło się koło mojej głowy. Wstąpiłem do stóp gór. Zawory ziemi na zawsze się za mną zamknęły. Lecz Ty wydobyłeś z przepaści moje życie, Panie Boże mój. Gdy ustawało we mnie życie, wspomniałem na Pana. I tak doszła moja modlitwa do Ciebie, do Twojego świętego przybytku. Ci, którzy trzymają się marnych bożyszczy, opuszczają swojego miłościwego albo łaskawego. Lecz ja pragnę Ci złożyć ofiarę z głośnym dziękczynieniem. Spełnię, co ślubowałem. U Pana jest wybawienie. Wtedy Pan rozkazał rybie, a ta wypluła Jonasza na ląd. Niech Pan Bóg przyda nam swoje mądrości z góry pochodzącej, abyśmy właściwie mogli rozumieć ten przeczytany fragment Słowa Bożego i odebrać do swojego życia lekcje z niego płynące. W pierwszym rozdziale czytaliśmy o tym, że Pan Bóg powołał Jonasza, syna Amitaja, do szczególnego zadania. On miał pójść do Niniwy, wielkiego miasta, stolicy Imperium Asyryjskiego, aby mówić głośno przeciwko niej, aby zwiastować nadchodzący Boży sąd za jej nieprawość. Czytamy, gdyż jej nieprawość doszła do mnie, mówi Pan Bóg. Pan Bóg nie patrzy przez palce na grzech człowieka. Ten grzech dochodzi do Boga. I Pan Bóg jako święty Bóg musi osądzić grzech. Zgodnie z tym, co apostoł Paweł napisał w liście do Rzymian. Zapłatą za grzech jest śmierć. Jonasz, prorok pański, którego Pan Bóg używał w tym północnym Królestwie Izraelskim, przez którego przemawiał, którego słowo wypełniało się, Pan Bóg darował wielkie błogosławieństwo dla Izraela w tamtym czasie, Pan Bóg chce nauczyć Jonasza jednej lekcji, że Pan Bóg jest nie tylko Bogiem Żydów, ale też Bogiem i pogan. Czyż nie to samo apostoł Paweł napisał w liście do Rzymian, w 3 rozdziale, dokładnie te słowa. 3 rozdział, werset 29. Czy Bóg jest Bogiem tylko Żydów? Czy nie pogan także? Tak jest i pogan. Albowiem jeden jest Bóg, który usprawiedliwi obrzezanych, czyli Żydów, na podstawie wiary, a nieobrzezanych, czyli pogan, przez wiarę. Czyli Pan Bóg jest Bogiem wszystkich ludzi. Jonasz nie udał się do Niniwy. Zbuntował się przeciwko Bogu. Postanowił uciekać, choć było to zupełnie niemożliwe. Wsiadł na okręt. Po drodze rozpętała się wielka burza. I żeglarze, chcąc ocalić swoje życie, bardzo się wystraszyli i robili wszystko, żeby ocalić swoje życie, a także życie Jonasza. Gdybyśmy spojrzeli na tę historię z pierwszego rozdziału, musimy mieć tę świadomość, że historie opisujące ocalenie czyjegoś życia w fizycznym sensie, to jest obraz tego, jak Pan Bóg chce zbawić duchowe życie. I tutaj mamy przykład w pierwszym rozdziale, jak Pan Bóg ocalił życie tych żeglarzy. Mimo, że była wielka burza, taka, której oni jeszcze w życiu nie przeżyli, mimo, że okrętowi groziło rozbicie, jak mówi czwarty werset, co oni zrobili, żeby ich życie zostało ocalone? Nie będę czytał całego rozdziału ze względu na czas, ale chcę zwrócić naszą uwagę tylko na to, że pierwsza rzecz, którą oni zaczęli robić, to zaczęli wyrzucać wszystko do morza, żeby zmniejszyć ciężar okrętu. Może będzie łatwiej wtedy tym żaglowcem sterować. Własne wysiłki dla ocalenia własnego życia. Czy coś to pomogło? Wszystko wyrzucili, a burza jak była, tak była w dalszym ciągu. I w dalszym ciągu groziło okrętowi rozbicie i w dalszym ciągu oni znajdowali się pod wyrokiem śmierci. Bo taka była ich sytuacja. To była tylko kwestia czasu. Kiedy? Zginą. Potężny sztorm. Potężna burza. Potężne fale. Potężny deszcz. Wielka burza. Oni robią coś własnymi wysiłkami, żeby ocalić swoje życie. Niestety tak się nie da. To jest pierwsza lekcja. Własnymi wysiłkami ja swojego życia nie ocalę. Kiedy oni zobaczyli, że to nic nie daje, zaczęli wołać każdy do swojego Boga. Jak trwoga, to do Boga. Tylko problem polegał na tym, że oni nie modlili się do żywego Boga, tylko do swoich bożków. Czy ich modlitwa była nieszczera? Absolutnie nie. Oni się szczerze modlili. Tak jak dzisiaj ludzie się szczerze modlą, nie do Boga żywego, nie do Pana Jezusa Chrystusa, tylko tak jak słyszeliśmy, do różnych świętych. Czy ta modlitwa pomogła coś tym żeglarzom, kiedy nie modlili się do prawdziwego, żywego Boga, o którym potem Jonasz powiedział, to jest Pan Bóg niebios, który stworzył morze i ląd. Religijność i ta szczera modlitwa nic im nie pomogły. Absolutnie nic. Jaki z tego wniosek? Że moja religijność też mnie nie ocali. Moja religijność też mnie nie zbawi. Potrzebne jest coś innego. Co więcej, kiedy rzucili losy i dowiedzieli się, z czyjego powodu jest to całe nieszczęście, los padł na Jonasza, Pan Bóg im to podpowiedział. I wtedy zaczęli się pytać, jeden przez drugiego, zadali mu mnóstwo pytań Jonaszowi, kim ty jesteś, skąd, jakie jest twoje rzemiosło i tak dalej. I on składa świadectwo o żywym, prawdziwym Bogu. Czego dowiedzieli się żeglarze od Jonasza? Czego się nauczyli? Że jest prawdziwy i żywy Bóg, który jest twórcą wszystkiego. On panuje nad przyrodą i losami ludzi. Ludzie są odpowiedzialni przed Nim za swój grzech. Mieli przykład Jonasza, który zgrzeszył, uciekał przed Bogiem, był nieposłuszny woli Bożej. Zadają mu nawet to pytanie, dlaczego to uczyniłeś? Straszliwe napomnienie ze strony pogan wobec proroka pańskiego. niesamowity. Ale dowiedzieli się również, że to jest Pan Bóg, który jest sędzią sprawiedliwym, że zapłatą za grzech jest śmierć. Kiedy oni zapytali, co poczniemy z tobą, Jonasz im powiedział, musicie mnie wrzucić do morza. Wtedy ocalicie życie. I tu mamy pewien obraz. Obraz, że potrzebna była śmierć jednego dla ocalenia życia pozostałych. Kiedy myślimy o tym, co jest napisane w Nowym Testamencie, kto był tym jedynym, który ofiarował swoje życie, wydał je na śmierć, aby inni mogli żyć. I to jest ten obraz. Obraz zbawienia w Panu Jezusie Chrystusie. On wydał samego siebie na śmierć krzyżową. Zrobił to dobrowolnie. On sam powiedział, że nikt mi mojego życia nie odbiera i nikt nie był w stanie tego zrobić. Ponieważ śmierć nie miała nad nim żadnej mocy, bo on grzechu nie popełnił. Ale w momencie, kiedy nasze grzechy zostały złożone na niego, kiedy on w ciele swoim poniósł nasze grzechy na drzewo krzyża, wtedy sprawiedliwy Boży sąd mógł spaść na niego. I tak też się stało. I tu mamy ten obraz. Był pewien Żyd, który postanowił oddać swoje życie, aby ratować tych grzegorzy. To był Jonasz. O ileż on ocalił fizyczne życie tych żeglarzy. Pan Jezus Chrystus oddał swoje życie, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Nie dla jakiejś garstki ludzi, ale dla wszystkich jest możliwość zbawienia. Tylko trzeba złożyć swoją ufność w tym, że On umarł za moje grzechy, za moje nieprawości. I że tylko Jego krew, ta niewinna, może oczyścić moje serce z moich grzechów. Widzimy tutaj, oni nie chcieli wydać go na śmierć. Nie chcieli wrzucić Jonasza do morza za burtę okrętu. Próbują wiosłować. I znów własne wysiłki, gorliwość. Oni naprawdę robili wszystko, żeby ocalić życie i swoje, i Jonasza. Nic to nie pomogło. Bo nie można iść własną drogą. Jeżeli nie poddamy się Bożej woli, jeżeli nie poddamy się Słowu Pańskiemu, jeżeli nie zobaczymy, że jest tylko ta jedna droga zbawienia poprzez Jezusa Chrystusa, to każde inne wysiłki nic nam nie dadzą. Choć będą szczere, choć widzimy w tym gorliwość, choć widzimy, że oni robią wszystko w dobrej mierze, aż w końcu musieli zrezygnować, bo Pan Bóg się przeciwko nim buntował. Pan Bóg sprawiał, że absolutnie nie byli w stanie zbliżyć się do brzegu, bo morze coraz bardziej burzyło się przeciwko nim. Jeżeli próbujemy własnymi sposobami ocalić nasze życie i wyjednać u Boga zbawienie, to Pan Bóg się gniewa. Bo jest to niezgodne z Jego wolą, z Jego zamysłem. To jest pogardzenie Jego miłością, Jego dobrocią, Jego łaską, Jego miłosierdziem. A nie wolno tego robić. I dlatego wrzucili Jonasza do morza. I wtedy morze przestało się burzyć. Dla nich wrzucenie Jonasza do morza w czasie burzy to była pewna śmierć. I to jest ten obraz. Pan Jezus Chrystus poniósł karę. Zresztą czytamy o tym w Nowym Testamencie. On powiedział, że żaden inny znak nie będzie dany, jak tylko znak proroka Jonasza. I nie chodziło tyle o słowa Jonasza, co o wydarzenie z jego życia, które jest ilustracją dla dzieła Golgoty. Pan Jezus umarł i tak jak Jonasz był we wnętrzu ryby 3 dni i 3 noce, tak Pan Jezus był we wnętrzu ziemi, ale potem 3. dnia powstał z martwych. I to jest ten obraz, znak Jonasza. Zwróćcie uwagę, co ocaliło tych żeglarzy. Po pierwsze, modlitwa do żywego Boga. 14. werset. Wtedy wzywali Pana, mówiąc: o Panie, nie dopuść, abyśmy zginęli. To była ich modlitwa, prośba o ratunek. Skierowana do tego, który może ocalić, który może zbawić. Wcześniej modlili się bardzo gorliwie do swoich bożków. Żaden nie odpowiedział. Kiedy zaczęli modlić się do prawdziwego Boga, do żywego Boga, którego ręku jest życie każdego człowieka, wtedy Pan Bóg ich wysłuchał. Nie dopuść, abyśmy zginęli. Co więcej, on mówi, nie dopuść, abyśmy zginęli z powodu tego człowieka i nie obarczaj nas winą przelania krwi niewinnej. Panie Boże, nie sądź nas z powodu śmierci Pana Jezusa Chrystusa, tego niewinnego. Wszak On wziął nasze grzechy na siebie. Twój sąd spadł na Niego. Nie sądź drugi raz z powodu tego samego grzechu. I Pan Bóg jest sprawiedliwy i nie będzie sądził dwa razy, bo już raz osądził. I dlatego jesteśmy usprawiedliwieni darmo z łaski Jego. On jest Bogiem sprawiedliwym i usprawiedliwiającym każdego, kto wierzy w Jezusa Chrystusa. I kiedy ci ludzie złożyli swoją ufność w Bożym Słowie, Jonasz powiedział im Boże Słowo w tym momencie, co oni mają zrobić. To była Boża wola. Pan Bóg tak zaplanował. I kiedy oni uczynili to zgodnie z Bożą wolą, ocalili życie. Pan Bóg darował im życie. Jaki był rezultat? Czytamy, że ci żeglarze złożyli Panu ofiarę. Złożenie ofiary oznaczało uczczenie żywego Boga. I uczynili śluby. Te śluby to było nic innego jak obietnica, że będą służyć odtąd temu żywemu, prawdziwemu Bogu. I to jest droga zbawienia, którą mamy ukazaną także w Nowym Testamencie. Nie nasze własne wysiłki, nie nasza własna pobożność czy religijność, nie nasza gorliwość nawet, nie nasze zasługi, ale dzieło Golgoty, śmierć Pana Jezusa Chrystusa z powodu naszej winy i nieprawości. Jego dzieło zbawienia może darować nam życie. A nasze zadanie? Modlić się do żywego Boga, aby darował nam życie. Nie dopuść, abyśmy zginęli. Uczczenie Boga, trzeba mu złożyć ofiarę. W Nowym Testamencie czytamy o nowotestamentowych ofiarach, które my mamy składać. Na przykład owoc warg, które będzie chwalić Jego święte imię. To jest ofiara, która jest miła w Bogu. Co to oznacza? To oznacza uwielbienie dla Boga. Czy w pieśniach, czy w modlitwach, czy poprzez świadectwo. To jest uwielbienie. I ślubowanie. Przy chrzcie czynimy to ślubowanie, że będziemy wiernie służyć Panu. I to ślubowanie jest każdego dnia aktualne, że będziemy służyć Panu. No ale czytaliśmy drugi rozdział. Jonasz też pewnie myślał, że zginie w morzu. Ale Pan Bóg nie zrezygnował ani z Jonasza, ani z Niniwy. I chociaż Jonasz znalazł się w morzu, czytamy, że Pan wyznaczył wielką rybę, aby połknęła Jonasza. Tak jak mówiłem tydzień temu, Księga Jonasza nie jest o wielkiej rybie. Ona jest tylko 4 razy wymieniona. Ta Księga Jonasza jest o Bogu, który jest wymieniony 38 razy. I ludzie, którzy myślą o Jonaszu i o rybie, tylko zapominają o Bogu Jonasza, zupełnie nie rozumieją tej księgi. Pan Bóg ma swój plan. I czytamy, że Jonasz był we wnętrzu ryby 3 dni i 3 noce. Jaka z tego lekcja dla nas? Ona taka, że Pan Bóg panuje nad wszelkim stworzeniem, bo On jest twórcą wszystkiego. W Starym Testamencie mamy przykład, jak kruki karmiły proroka Eliasza. Przynosiły mu jedzenie rano i wieczorem. Mięso i chleb. Kruki przynoszące mięso. Ale Pan Bóg im kazał. I one to wykonały. Jeśli chodzi o rybę, mamy w Nowym Testamencie opisany połów ryb. Kiedy własnymi wysiłkami nic się nie udało, ale Piotr powiedział do Pana Jezusa, ale na słowo Twoje zarzucę sieć. I potem już jej nie mogli wyciągnąć. Tyle było ryb, że ta sieć się rwała. Mamy podobny połów, wielki połów ryb w Ewangelii Jana w 21 rozdziale opisany po zmartwychwstaniu Pana Jezusa Chrystusa. Mamy też przykład, kiedy przyszli do Pana Jezusa i pytali się, czy uczniów, czy twój nauczyciel, mistrz płaci podatek świątynny. On nie miał takiego obowiązku jako Boży Syn. Ale na świadectwo powiedział do Piotra: idź, złup rybę, otwórz jej pyszczek, tam znajdziesz monetę, zapłać podatek za ciebie i za mnie. Akurat ta ryba musiała połknąć tą monetę. Pan Bóg wszystko przygotowuje i w tej księdze czytamy, jak Pan Bóg różne rzeczy przygotowuje. Tak samo i tutaj przygotował wielką rybę, aby połknęła Jonasza. Dlaczego? Bo Pan Bóg chciał okazać swoją dobroć i miłosierdzie wobec Jonasza, zachowując go przy życiu. Pan Bóg nie ma upodobania w śmierci grzesznika. Tym bardziej nie ma upodobania w śmierci swojego sługi. Ale raczej chce, aby każdy przyszedł do upamiętania. Dla Jonasza wnętrze tej wielkiej ryby to może nie było najlepsze miejsce, żeby żyć, ale to było wyznaczone miejsce przez Boga dla Jonasza, aby on się czegoś nauczył. I Pan Bóg czasami zsyła na nas doświadczenia i kieruje nasze kroki na takie miejsce, żeby nas czegoś nauczyć o sobie, o swoich drogach, o swoim postępowaniu. I czytamy w tym drugim rozdziale o modlitwie Jonasza. Jego modlitwa opisuje jego duchowe przeżycie. Modlitwa Jonasza. Jonasz modli się. I modlił się Jonasz do Pana. Pierwszy raz w tej księdze czytamy o modlitwie Jonasza. W pierwszym rozdziale nie czytamy. On tam został nawet napomniany. My wszyscy się modlimy z wyjątkiem ciebie. Kapitan tego okrętu mówi: wstań, wołaj do swojego Boga. Jonasz się nie modli. Kiedy człowiek ucieka od Boga, jest nieposłuszny woli Bożej, nie ma ochoty na modlitwę. Ale tutaj, będąc w doświadczeniu, będąc w niedoli, jak mówi trzeci werset, Jonasz modli się i prosi o Bożą pomoc. Modli się w niedoli. Modli się, bo jest w niebezpieczeństwie. I to jest jedyna modlitwa opisana w Biblii, pochodząca z wnętrza wielkiej ryby. Nikt więcej nie modlił się, oprócz Jonasza, we wnętrzu wielkiej ryby. To jest jedyna modlitwa z takiego miejsca. Jonasz modli się, bo żyje. Żeglarze widzieli, wyrzucając Jonasza do morza, jak ta wielka ryba połknęła go i stwierdzili: koniec, już po nim. Zginął. Nie da się go uratować. Nie wiedzieli, że Pan Bóg ma zupełnie inny plan. Właśnie nie, żeby go zgubić, ale żeby go ocalić. Wyznaczył wielką rybę. Bóg zachował Jonasza przy życiu. Jonasz modli się. A cóż innego mógł robić w takiej sytuacji? On tam nic innego nie mógł zrobić. Tylko się modlić. I czasami Pan Bóg, kiedy już jesteśmy tak bardzo nieposłuszni woli Bożej, sprowadzi nas do takiej sytuacji, że nie będziemy mogli nic innego zrobić, jak tylko się modlić. A Pan Bóg wykona swój plan. Dla naszego dobra, dla naszego ratunku. Kiedy Jonasz zaczął się modlić? Wiecie, jak czytałem też i różne chrześcijańskie i żydowskie komentarze. Wielu Żydów jest przekonanych, że on zaczął się modlić dopiero pod koniec swojego pobytu we wnętrzu wielkiej ryby. Po trzech dniach dopiero. Pod sam koniec. Nie jest to napisane wprost. Ja myślę, że on zaczął się modlić, kiedy uświadomił sobie, że żyje. Nie zginął. Mija czas, on żyje. Jak czuł się Jonasz we wnętrzu tej wielkiej ryby? Ja myślę, że czuł się tak samo jak ci żeglarze na okręcie wcześniej. A mianowicie miał tę świadomość, że bez Bożej pomocy wkrótce zginę. Jeżeli Pan Bóg nie ocali mojego życia, nikt mi nie pomoże. Ja siebie nie mogę ocalić, no jak mam wyjść z tej wielkiej ryby? W jaki sposób? A kto mnie wyciągnie z tej wielkiej ryby? A kto o tym wie? Oprócz tych żeglarzy, którzy stwierdzili, że on już umarł. A jeszcze ta ryba popłynęła na samo dno. No i szukajcie jej na dnie morza. Jak wyciągnąć tego Jonasza? Nie ma możliwości ratunku bez Bożej pomocy, bez Bożej interwencji. Tak jak było dzisiaj przeczytane, żadnym sposobem człowiek nie wykupi swojego brata, siebie też nie. Nie ma takiej możliwości. Dlatego też Jonasz modli się do Boga. On nie wie, ile życia mu zostało, ale modli się do żywego Boga. Wzywa Pana w swojej niedoli, mówi trzeci werset. Wzywałem Pana w swojej niedoli. Jaki był rezultat? Pan Bóg wysłuchał jego modlitwy. Odpowiedział mi, usłyszał z głębi tej, z wnętrza tej wielkiej ryby. Pan Bóg słyszy każdą modlitwę. Niezależnie od okoliczności, od miejsca. Czego Pan Bóg uczy Jonasza poprzez to doświadczenie? Uczy go, że mieszkańcy Niniwy, do których miał się udać, znajdują się w dokładnie takiej samej sytuacji, jak on teraz. No, przecież oni nie są we wnętrzu wielkiej ryby. W jakim sensie? Ono w takiej są sytuacji, że są w ciemności grzechu. Tak jak on jest w ciemności tam we wnętrzu ryby. Tam nie było żadnej lampy. On siedzi w ciemności. I ci mieszkańcy Niniwy z powodu wielkiej nieprawości, wielkiego grzechu są pogrążeni w ciemności. Są bez pomocy? Jeżeli Pan Bóg nie będzie interweniował, oni są przygotowani na zagładę. Są bez nadziei. Jonasz nie wiedział, co będzie z nim dalej. Nie miał tam w tym wnętrzu ryby napisane. Za 3 dni cię ta ryba wypluje. Nie było nic takiego. Dlatego Jonasz modli się do żywego Boga i Bóg wysłuchał jego modlitwy. Jonasz zaakceptował Boże karanie. To wynika z jego modlitwy. Czytamy w wersecie 4 o tym Bożym karaniu w takim obrazowym języku. Wrzucił mnie na głębie pośród morza i porwał mnie wir. Wszystkie twoje bałwany i fale przeszły nade mną. To jest też obraz Bożego sądu nad Panem Jezusem Chrystusem. Żeglarze, rzucając Jonasza do morza, wykonali Boży zamysł. Czytamy, że ci mężowie wzięli więc Jonasza i wrzucili do morza. 15 werset poprzedniego rozdziału. Ale co mówi Jonasz? Wrzucił mnie na głębie. Kto? Pan. Pan Bóg mnie wrzucił. I w tym sensie ta modlitwa Jonasza pokazuje też przeżycia Pana Jezusa Chrystusa, kiedy On cierpiał z powodu naszych win i nieprawości. To twoje bałwany i twoje fale przeszły nade mną. Jonasz przyjmuje Boże dyscyplinujące działanie. W liście Hebrajczyku jest powiedziane, nie lekceważ karania Pańskiego. Bo kogo Pan Bóg miłuje, tego też karze. Doświadcza. Sprowadza z powrotem z błędnej drogi. Jaka może być nasza reakcja na to, gdy Pan Bóg nas karze? I musimy zawsze pamiętać, że On to zawsze czyni w swojej miłości i zawsze czyni dla naszego dobra. Choćby bardzo bolesne było karanie, to jest dla naszego dobra. I Pan Bóg okazuje w ten sposób swoją miłość. Ale jaka może być nasza reakcja na Boże karanie? Można zlekceważyć. Tam jest powiedziane, nie lekceważ. karania pańskiego, a można zlekceważyć. Pan Bóg każe, a my robimy dalej swoje. Pan Bóg napomina, a my uważamy lepiej. Taka była sytuacja z Izraelem, którego Pan Bóg karał za, z powodu grzechów, z powodu nieposłuszeństwa, z powodu bałwochwalstwa, z powodu odstępstwa. Obrazowo już Pan Bóg mówi, ja już nie mam miejsca, żeby bić. Całe ciało jest posiniaczone, pokrwawione, poranione. Ile mogę jeszcze was karać? I nic nie rozumiecie. To była sytuacja Izraela. Nie lekceważ karania pańskiego. Można zniechęcić się i upaść na duchu. Ale Boże Słowo mówi, nie upadaj na duchu, kiedy Pan Bóg cię karze. To jest dla twojego dobra. Można walczyć z Bogiem, w cudzysłowie, i narazić się na jeszcze większą karę, a nawet na śmierć. Ale można poddać się Bogu, który jest Ojcem, i wydać owoc sprawiedliwości, i uczestniczyć w Bożej świętości, jak uczyli z Hebrajczyków. A więc nie lekceważymy Bożego karania, ale raczej chcemy wyciągnąć lekcję dla naszego życia z tego karania i wrócić na właściwą drogę. Kolejna rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę, jeśli chodzi o modlitwę Jonasza. Jonasz modli się w oparciu o Bożą obietnicę. 8 werset. Gdy ustawało we mnie życie, wspomniałem na Pana. I tak doszła moja modlitwa do Ciebie, do Twojego świętego przybytku. I to ostatnie zdanie jest szczególnie ważne. Jonasz znał prośbę króla Salomona z jego modlitwy na poświęcenie świątyni Pana w Jerozolimie. Jak modlił się wtedy król Salomon? Było to święto namiotów, był to czas poświęcenia świątyni odbudowanej, zbudowanej. W pierwszej Księdze Królewskiej w 8 rozdziale czytamy o tym, ale ja przeczytam ten fragment. Król Salomon prosi Boga wtedy wszelką modlitwę, wszelkie błaganie, jakiekolwiek wypowie poszczególny człowiek lub cały twój lud izraelski. Kto tylko odczuje to w swoim sercu jako cios, albo w innym przekładzie jest jako niedolę. Tutaj Jonasz mówi, w niedoli mojej wołałem do Pana. Jak to odczuje? Poszczególny człowiek albo cały naród. I będzie wołał i wzniesie swoje dłonie ku temu przybytkowi, ty racz wysłuchać w niebie, w miejscu, gdzie mieszkasz, i odpuścić. To była prośba króla Salomona. I Pan Bóg wysłuchał. Kiedy Jonasz się modli z wnętrza wielkiej ryby, czytamy, doszła moja modlitwa do Ciebie, do Boga, który mieszka w niebie, do Twojego świętego przybytku. Jest powiedziane tam dalej w tej modlitwie króla Salomona, ty bowiem znasz jego serce. Pan Bóg zna serce człowieka, kiedy się modli. Ty jedynie znasz serce. Znasz serca wszystkich synów ludzkich, aby się ciebie bali po wszystkie dni swojego życia. Co zrobił Jonasz? Przez wiarę modli się, wznosząc dłonie ku przybytkowi świątyni Pana w Jerozolimie, choć tak naprawdę nie bardzo wiedział, w którą to stronę, wiedział, że to jest do góry. To jedyna rzecz, którą wiedział. I tak doszła moja modlitwa do Ciebie. I Pan Bóg wysłuchał prośby króla Salomona, wysłuchał modlitwę Jonasza i odpuścił jego grzech. Kiedy czytamy modlitwę Jonasza, kilka razy on cytuje słowa psalmów. Zobaczcie na odnośniki tam. On modli się Bożym Słowem. To jest jedyna światłość w ciemności, w której się znajduje. Światłość Bożego Słowa rozświetliła ciemności, w której się znajdował. Jonasz dziękuje Bogu za zbawienie. To zbawienie polegało na zawrócenie jego serca z drogi buntu i nieposłuszeństwa woli Bożej i za możliwość wzywania imienia Pana. Czytamy, gdy ustawało we mnie życie, wspomniałem na Pana. Wcześniej nie pamiętał. Ale kiedy jego życie było zagrożone, on sobie przypomniał. I czytamy, Ty wydobyłeś z przepaści moje życie, Panie Boże mój, w wersecie 7. Ty mnie uratowałeś. W innym przekładzie jest powiedziane, Ty wydobyłeś z otchłani moje życie. Wcześniej jest powiedziane, kiedy jest mowa właśnie o tej, tu jest o otchłani, w trzecim wersecie, z głębi krainy umarłych wołałem o pomoc. On mówi, ja już nie żyję praktycznie. Kończy się moje życie, ale wołam do Pana. Moja nadzieja jest tylko w Nim. Tylko On może mnie uratować. Ja nic nie mogę zrobić, nikt nie może mi pomóc. Tylko Pan Bóg może mi dopomóc. Wcześniej Jonasz uciekał sprzed oblicza Pana. Teraz przychodzi do Pana. W modlitwie. Kiedy uciekał przed Bogiem, jego duchowe i fizyczne życie było coraz niżej. Coraz niżej. On był prorokiem z Bet-Hefer w okolicach Nazaretu. Była ta miejscowość, to była górzysta Galilea. Ale on udał się do Jaffy, aby wsiąść na okręt. Na poziom morza zszedł. Z gór troszkę niżej. Ale kiedy wszedł na okręt, to on nie był na pokładzie. Czytamy, że szedł na sam dół okrętu i tam zasnął twardym snem. Jeszcze niżej. A potem, kiedy został wrzucony, wielka ryba połknęła Jonasza i popłynęła do dołu. Czytamy, że wrzucił mnie na głębie pośród morza. Jeszcze niżej. Stąpiłem do stóp gór. Innymi słowy, on już jest na samym dnie morza. Tam jest podstawa gór. Ale duchowo on mówi, jestem jak w krainie umarłych. Nie można było być już niżej. Kiedy człowiek ucieka przed Bogiem i nie chce być posłuszny woli Bożej, to jego życie będzie coraz niżej. I niżej, i niżej. Aż Pan Bóg go wydobył z przepaści, z tego dna, z tej otchłani. To było Boże wyzwolenie. Ty wydobyłeś z przepaści moje życie. To Pan Bóg uczynił. U Pana jest wybawienie. Jonasz nazywa Pana miłościwym, łaskawym, bo zbawienie jest z łaski. Ci, którzy trzymają się marnych bożyszczy, opuszczają swojego miłościwego, lecz ja pragnę. O, już jest inne pragnienie Jonasza. Wcześniej uciekał, nie chciał czynić woli Bożej, a teraz ma inne pragnienie. Pragnę Ci złożyć ofiarę z głośnym dziękczynieniem. Pragnę spełnić, co ślubowałem. Nastąpiła wielka zmiana w sercu Jonasza. Spełniło się w jego życiu to, co jest powiedziane w psalmie 118. Jonasz mógłby jako świadectwo powtórzyć za psalmistą: Pan ukarał mnie surowo, ale nie wydał mnie na śmierć. Pan ukarał mnie surowo, ale nie wydał mnie na śmierć. I dlatego Jonasz pragnie uczcić Boga. Ja pragnę Ci złożyć ofiarę z głośnym dziękczynieniem. W innym przekładzie jest powiedziane, tu jest mowa o pragnieniu. W innym przekładzie jest to bardziej dobitnie powiedziane, ale ja Tobie złożę ofiarę z głośnym dziękczynieniem. W tym momencie jest to wyraz takiej pewności w słowach Jonasza. Ja będę żył. Ja będę dalej służył Panu. Ja będę uwielbiał Boga. Ja będę Mu dziękował. Złożę ofiarę z głośnym dziękczynieniem. Psalmista mówi, kto mi ofiaruje dziękczynienie, uczci mnie. To jest wyraz tego, że on odda Bogu chwałę. Za co? Za to, że u Pana jest wybawienie. U nikogo innego. spełnię to, co ślubowałem. Co zrobili żeglarze? Kiedy Pan Bóg uratował ich życie. Ci mężowie bardzo się zlękli Pana. W ich sercu pojawiła się bojaźń przed Bogiem. A bojaźń Pana jest początkiem mądrości. I w tej mądrości danej od Pana postanowili złożyć Panu ofiarę i uczynić śluby. A Jonasz? Złożę Panu ofiarę z głośnym dziękczynieniem i spełnię, co ślubowałem. Dokładnie to samo. Czy Żydzi, czy poganie. To samo dzieło zbawienia, które Pan Bóg chce wykonać nad każdym poprzez Pana Jezusa Chrystusa. A cel? Aby Jego imię było wywyższone, aby Jemu płynęła chwała i abyśmy Jemu ślubowali wierność, posłuszeństwo, abyśmy dla Niego żyli. W psalmie 65 znajdujemy podobne słowa. Nie będę czytał całego psalmu, ale tutaj jest powiedziane w tym psalmie Dawida, psalm 65, drugi werset. Tobie należy się chwała, Boże na Syjonie, i Tobie należy spełnić śluby. Ty wysłuchujesz modlitwy. Do Ciebie przychodzi wszelki człowiek z wyznaniem grzechów. Gdy zbytnio ciążą nam występki nasze, Ty je przebaczasz. Błogosławiony ten, którego Ty wybierasz i dopuszczasz, by mieszkał w sieniach Twoich. Nasycimy się dobrami domu Twego, świętością przybytku Twego. Przedziwnie wysłuchałeś nas w dobroci, Boże, zbawienia naszego, nadzieja wszystkich krańców ziemi i mórz dalekich. Jonasz mógłby równie dobrze zacytować i ten psalm. Dlatego w psalmie 66, następnym psalmie, psalmista mówi, dlatego wejdę do domu Twego z całopaleniem. Dopełnię Ci ślubów moich, które złożyły wargi moje, wypowiedziały usta moje w niedoli mojej. To zrobił Jonasz. Jonasz ciągle jeszcze jest we wnętrzu ryby, kiedy się modli. Kiedy mówi te słowa, kiedy jest pewien, że będzie żył, że będzie znowu w Jerozolimie, tam złoży ofiarę żywemu Bogu, tam będzie mu służył. Jest ciągle jeszcze we wnętrzu ryby, ale Pan Bóg już zmienił jego serce. To widać w jego modlitwie. Złożę Ci ofiarę z głośnym dziękczynieniem. Ale z czego on miał tam złożyć ofiarę we wnętrzu ryby? No tam nie mógł tego zrobić w ogóle. No to o jaką ofiarę chodzi? Jest taka ofiara, którą można złożyć zawsze. Każdy człowiek, w każdym czasie, w każdym miejscu. Jest powiedziane w psalmie 51. Ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony. Sercem skruszonym i zgnębionym. To słowo zgnębiony oznacza bolejącym z powodu grzechu. Sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, Boże. I taki był Pan Bóg wobec Jonasza. Taki jest Pan Bóg wobec i nas. Kiedy nasze serce jest skruszone, kiedy wyznajemy swój grzech, Pan Bóg okazuje swoje miłosierdzie, swoją dobroć i przebacza nasze winy. Jonasz jest gotowy zanieść Boże poselstwo mieszkańcom Niniwy. Ale Bóg ma jeszcze kilka lekcji dla niego. O tym powiemy sobie następnym razem. Po modlitwie Jonasza, kiedy on powiedział, u Pana jest wybawienie, wtedy Pan rozkazał rybie, a ta wypluła Jonasza na ląd. Wiecie, ja się zdumiewam. Nikt nie może rozkazywać rybom. Żaden człowiek. No mówcie do ryby, co chcecie, ona i tak se pływa, jak chce. Czasami można do jakiegoś, nie wiem, psa wydać jakiś rozkaz i jak się tam jakieś inne zwierzęta w cyrku wytresuje, ale do ryby? A Pan Bóg przemawia do ryby. I ryba usłyszała i zrozumiała i wykonała z radością mówi, jak to dobrze, ja nie mogę strawić tego Jonasza. Muszę go wybrać. I była szczęśliwa. Nie wiem, kto bardziej. Czy Jonasz, czy ta ryba. W każdym bądź razie Pan Bóg rozkazał rybie, ona wypluła Jonasza na ląd i Jonasz miał już w tym momencie zmienione życie. Jak wyglądał Jonasz? Na pewno nie tak, jak 3 dni wcześniej. Kiedy wszedł do Niniwy, to nie wyglądał jak inni ludzie. Jego wygląd był dziwny i on został już zmieniony do końca jego życia. Fizycznie zmieniony. Ale wiecie co? Oni od razu patrzyli na niego i myśleli sobie, chłopie, co ci się stało? Powiedz nam. I to była wspaniała okazja dla Jonasza, żeby złożyć świadectwo o Bożym działaniu w jego życiu. Jak Pan Bóg jego zbawił. On był chodzącym cudem. On, który umarł obrazowo, ale też się obrazowo, powstał z martwych. A jak jest z nami, bracia i siostry? Dzisiaj Pan Bóg potrzebuje ludzi, którzy doświadczyli śmierci, pogrzebu i zmartwychwstania. I takich chce używać. Zostaliśmy utożsamieni z Chrystusem w Jego śmierci. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, napisał apostoł Paweł. Żyję więc już nie ja. To jest utożsamienie z Chrystusem w Jego śmierci. Chrzest obrazowo pokazuje nam to utożsamienie też z Nim w Jego pogrzebie. Kiedy jesteśmy zanurzeni do wody, jest to obraz, że umarliśmy dla poprzedniego, starego życia, ale powstajemy do nowego życia. Do zmartwychwstałego życia mamy udział w zmartwychwstaniu Pana Jezusa Chrystusa. Jesteśmy utożsamieni z Jego zmartwychwstaniem. Powstaliśmy do nowego życia dzięki wierze. I dlatego Pan Bóg chce i tu w Łodzi używać ludzi, którzy będą chodzącymi cudami, którzy mają swój udział w śmierci, pogrzebie i zmartwychwstaniu Pana Jezusa Chrystusa. A jak skuteczne było świadectwo Jonasza, to o tym powiemy następnym razem. Bogu za to, że jest łaskawym Bogiem, Bogiem, który zbawia grzeszników, niech będzie cześć i chwała w imieniu Pana Jezusa. Amen.
Amen. Zapraszam, abyśmy zawołali do Pana Boga, tak jak czyni to również Jonasz, z głośnym dziękczynieniem, abyśmy chcieli Jego prosić, abyśmy spełnili śluby. Jemu składamy.